Ja wróciłem do rozważań na temat roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i teraz moje najbliższe kazania będą się koncentrowały już nie na tym, co to oznacza przede wszystkim dla naszego wewnętrznego, osobistego życia, ale co to oznacza dla naszej misji, dla naszej służby niesienia Ewangelii temu światu. I te kazania też będą się głównie opierać o dzieje apostolskie. Tydzień temu mówiłem o wypełnieniu się obietnicy Pana Jezusa, który na początku dziejów apostolskich powiedział, że nigdzie uczniowie Jego już po zmartwychwstaniu, po spotkaniu z Nim, po zmartwychwstaniu nie mieli się ruszać, nigdzie nie mieli się udawać, tylko zostać w Jerozolimie i czekać na spełnienie się obietnicy. Obietnicy oczywiście napełnienia mocą Ducha Świętego. Dzisiaj chciałbym przejść do drugiego rozdziału dziejów apostolskich, ale chciałbym zacząć od tego, że wszystko, co jest związane z życiem również biologicznym we wszechświecie, zależne jest od czego życie zależy w naszym wszechświecie, tym, którym istniemy, funkcjonujemy. Od wody. Tak? Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale muszę wam powiedzieć, że zanim będzie woda, potrzebne jest coś jeszcze najpierw. Potrzebny jest ogień. Wszystko zaczyna się od ognia, ponieważ całe życie jest uzależnione od gwiazd, a gwiazdy to nic innego jak wielka, ogromna kula ognia, ogromna kula płonącej materii. Gdyby zgasło nasze słońce, to w ciągu kilku dni umarłoby życie na naszej planecie. Życie duchowe człowieka też jest zależne od ognia. Ale wcale nie przede wszystkim dlatego, że tak jak tydzień temu tutaj próbowałem może w trochę zabawny sposób przedstawić, mamy stereotyp ludzi napełnionych mocą Ducha Świętego i prawda, wydaje nam się, że ktoś, w kim jest ogień, w kim jest ogień Boży, to koniecznie musi być po prostu taki ekstrawertyk, prawda, który chodzi, krzyczy i bardzo dynamicznie się zachowuje. Przede wszystkim też dlatego, że duchowa śmierć kojarzy nam się z tym, że człowiek staje się po prostu zimny. Ktoś powie, życie duchowe jest zależne nie od ognia, ale od Ducha Świętego i to racja. Ale właśnie ogień jest tym, co bardzo często w Biblii wskazuje, symbolizuje, reprezentuje, przedstawia właśnie Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy przeczytali początek drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Dosyć obszerny fragment, bo aż 21 wersetów, ale jest to jeden z najbardziej niesamowitych fragmentów nie tylko Nowego Testamentu, ale całej Biblii. I warto go całego w całości przytoczyć. Dzieje apostolskie, początek drugiego rozdziału. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni na jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jakim Duch to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy byli przybyli z ziem zamieszkałych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemieli, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Wówczas powstał Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych Judejczyków. Przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki. Wasi młodzieńcy mieć będą widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie, wysoko, a także znaków na ziemi, nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Mamy tutaj w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty po raz pierwszy w swojej mocy wstępuje na uczniów Jezusa, mamy dwa znaki. Pierwszym znakiem to jest wiatr, a drugim to jest właśnie ogień. I skupiamy się dzisiaj na tym drugim znaku. Kilka słów na temat tego, co nie tylko w tym fragmencie, ale w różnych fragmentach Starego i Nowego Testamentu oznacza ogień. Ogień od Boga, ogień, który jest znakiem Boga. Po pierwsze, ogień towarzyszy objawieniu się chwały Boga. Kiedy widzimy, czytamy o tym, jak pod Synajem Bóg zawiera przymierze z Izraelem, to zanim zawarł to przymierze, w jaki sposób dał im znak, że jest tam obecny? Ziemia trzęsła się i z góry wylatywał ogień. Uczeni dopatrują się w tym erupcji wulkanu, ale ten ogień był tak potężny, że przerażał Izraelitów. Kiedy czytamy o tym, jak Eliasz, można tak powiedzieć, pojedynkuje się z prorokami kananejskiego boga Baala, wyzywa ich na pojedynek i mówi, zbudujmy na górze Karmel ołtarz. Zbudujmy ołtarz, złóżcie ofiarę, a potem najpierw wy, a potem ja, będziemy modlić się do Boga, niech sam Bóg zapali tą ofiarę. Oczywiście prorocy Baala nie byli w stanie tego zrobić, tam na głowie stawali, tańczyli, śpiewali, cieli się nożami, po prostu nic się nie stało. Ale kiedy Eliasz pomodlił się do Boga, ogień z nieba, prawdopodobnie piorun, po prostu uderzył w ten ołtarz i zapalił ofiarę. To był znak, że Jahwe, że Bóg jest tam obecny i przyznaje się do swojego proroka. Kiedy Eliasz z kolei odchodził już z tego świata, kończyła się jego misja, to jego odejście nie jest opisane jako zwykła śmierć, ale pojawił się rydwan ognia. Różnie to się tłumaczy, ognisty, rydwan i tak dalej, ale to był po prostu ogień, on coś przypominał, ale to był ogień, który sprawił, że Eliasz odszedł do Boga. A więc ogień towarzyszy objawieniu się chwały Boga. Po drugie, ogień to jest znak obecności Boga. Kiedy Mojżesz na pustyni widzi płonący krzew, to dostaje znak, słyszy, Bóg przemawia spośród tego płonącego krzewu do Mojżesza i Mojżesz wie, że tutaj jest obecny Bóg. Także słup ognia, który w nocy unosił się nad obozem Izraela albo prowadził go w trakcie wędrówki po wyjściu z Egiptu. Ten słup ognia to był znak, że Bóg jest z nimi i prowadzi ich. Ogień jest również znakiem przemiany. My to nazywamy uświęceniem. Kiedy prorok Izajasz otrzymuje misję od Boga, jest przerażony, bo mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród narodu nieczystych warg. Co to znaczy być nieczystych warg? No po prostu ludzie, którzy mówią złe, kłamliwe, raniące, przykre rzeczy. No po prostu grzeszyli bardzo, bardzo słowami. Izajasz jest zdziwiony, jak może wykonać misję, którą Bóg chce mu powierzyć. I wtedy płonący kawałek z ołtarza wziął anioł, dotknął ust Izajasza. Oczywiście nie należy rozumieć tego dosłownie, ale w ten sposób jakby oczyścił usta Izajasza, był gotowy do przekazywania Słowa Bożego. I w końcu musimy to powiedzieć, że ogień jest również znakiem, oznacza sąd i karę. Szczególnie w Apokalipsach i Daniela i Janowej i właśnie w proroku, u proroka Joela, tego proroka, którego w dniu Pięćdziesiątnicy cytuje apostoł Piotr. Kiedy Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Chrystusa, to mówi, że ten, który przyjdzie, będzie robił dwie rzeczy. Będzie chrzcił, czyli zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Niewątpliwie to jest nawiązanie do zapowiedzi sądu. Zanurzenie w Duchu Świętym, no to oczywiście to jest spełnienie obietnicy, żeby Duch Święty, żeby Boży Duch działał w ludziach, ale ogień jest tutaj na pewno zapowiedzią sądu, bo następny werset, czy następne zdanie Jana Chrzciciela brzmiało, że już siekiera jest przyłożona do korzenia, do pnia, tak? Już tam na klepisku wiejadłem, czy takim czymś, czym się oczyszcza zboże z plew. Już tam Bóg macha. Widzimy jednak, że w momencie, w którym naprawdę ludzie zostają zanurzeni w Duchu Świętym, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępuje na uczniów Jezusa, nie niszczy. Ogień nie jest tutaj znakiem zniszczenia. Nie niszczy tych ludzi. Ale co? Można powiedzieć, że ich w pewien sposób naznacza. Gdzieś nad nimi, nad głowami pojawia się ten ogień. I to jest znak nie sądu, nie kary, nie zniszczenia. Ale że ci ludzie są napełnieni Bożym Duchem. Że ci ludzie, tak jak kiedyś Mojżesz, jak kiedyś prorocy, jak sam Jezus, będą działać w Bożym Duchu. Jest więc ogień Ducha Świętego znakiem nad życiem chrześcijanina. Znakiem chrześcijanina nie jest jakiś medalik, nie jest nawet rybka ani krzyżyk, ale obecność samego Ducha Świętego. I chociaż jest to Duch i Duch często, Duch w Biblii oznacza to, co jest nie do dotknięcia, co jest nieuchwytne, czego nie widać. No, samo słowo pneuma czy ruach oznacza też wiatr. A Pan Jezus mówi, co, jest wiatr, wieje wiatr, widzicie go? Nie widać wiatru, prawda? Ale widać pewne efekty działania. Widać pewnego rodzaju, widać ślady tego, że Duch działa. Więc choć Duch Święty jest niewidoczny, to widać Jego obecność. Jezus mówi o swoich przecież wyznawcach. Nie może ukryć się miasto położone na wzgórzu. No, w ciągu dnia no, pewnie widać budynki, niektóre nawet wysokie. Ale nocą to na pewno może się ukryć, tak? No nie, dlaczego? Bo ogień, który ludzie rozpalają, ogień, pochodnie, to wszystko powoduje, no kiedyś nie tak bardzo, dzisiaj to duże miasta widać nawet z odległości no, kilkudziesięciu kilometrów. Potężna łuna rozświetla. No kiedyś nie było, światła nie były tak intensywne, ale w nocy również było widać miasto, bo ludzie rozpalali ogień. Jezus też mówi, nie można, nie chowa się lampy, prawda? Zapala się lampę, i ona świeci, jest po prostu widoczna dla ludzi. Więc nie chodzi o to, żeby teraz szukać i dopatrywać, czy nad kimś jest fizyczny płomień, bo nie widać takiego ognia, ale Duch Święty pozostawia ślad w życiu człowieka. Duch Święty naznacza człowieka, którego obecności jest. Dlaczego? Dlatego, że ogień w Biblii też ma znaczenie przemieniające i przekształcające. Bardzo często, szczególnie w ustach proroków, ogień jest czymś, co ma coś strawić, ma coś oczyścić, co ma coś roztopić, żeby z tego można było uformować coś nowego. Więc kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, to nie ma możliwości, aby człowiek pozostał nadal taki sam. Duch Święty jest jak ogień, który przekształca materię. Popatrzmy na tych uczniów. Popatrzmy na Piotra, na 12 apostołów. Z wystraszonych, ukrywających się ludzi Duch Święty czyni niezwykle odważnych, zdecydowanych, no można tak powiedzieć wręcz kaznodziejów. To, co się dzieje dokładnie w tym dniu, nawet można powiedzieć tego poranka, 9 rano, kiedyś w starych przekładach było dosłownie 3 godzina dnia, ale to jest godzina żydowska oczywiście, 9 rano, początek dnia, czyli troszeczkę wcześniej niż my się spotykamy na nabożeństwie. Co się dzieje w ciągu kilku godzin? Otóż ci ludzie tak się zachowują, że ich społeczność, która liczyła wtedy 120 osób, tak? Oprócz 11. Nie wiem, czy, tak, przepraszam, dygresja, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tydzień temu mówiłem o tym, że ci pierwsi uczniowie jeszcze przed wstąpieniem Ducha Świętego spotykali się, mieli nabożeństwa, modlili się, tak? Nawet dokonali wyborów brakującego apostoła na miejsce Judasza, tak? Wybrali niejakiego Macieja. Tam przez Urim i Tumim, przez kamienie takie losowanie. Piotr wziął, prawda, zamieszał i mówi, która, z której ręki wybrali, wyszło Maciej. Ale zwróciliście uwagę, że tutaj jest napisane, kiedy wszyscy byli na jednym miejscu, wstępuje Duch Święty i potem wstaje ilu, żeby przemawiać do ludzi? 11, nie 12. To nie jest przypadek. Łukasz, znaczy Maciej pewnie też tam wstał, ale Łukasz nie uznaje Macieja, tak? Tym 12 apostołem brakującym na miejsce Judasza, kto będzie? Będzie Saul, apostoł, przyszły apostoł Paweł. Za chwilę o nim też powiem kilka słów. I to, co się dzieje tego ranka i popołudnia, sprawia, że ten 120-osobowa społeczność, ten kościół powiększa się ponad 40 razy. Tak? Bo najpierw 3000 ludzi się nawraca, potem kolejne 2000 osób. Rzecz niewyobrażalna dla nas, ale taką rzecz potrafi zrobić ogień Ducha Świętego z człowiekiem, z życiem człowieka. Potrafi tak diametralnie go przemienić. Nie wiem, czy znacie historię Johna Wesleya. John Wesley, można powiedzieć, to taki dziadek ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, bo to metodyści pierwsi modlili się i czekali, czytając Dzieje Apostolskie, na taki sam ogień z nieba, na takie samo przeżycie, na takie samo doświadczenie. Ale Wesley, kiedy w XVIII wieku zaczynał swoją służbę, która rozlała się na całą Anglię, na Amerykę, na wiele krajów, także w Koszalinie był kościół metodystyczny, miliony chrześcijan, ale on zaczynał z 5 osobami. Pięć osób spotykało się i modliło się o to, żeby Bóg zrobił coś w ich życiu i w życiu ich społeczeństwa, żeby chrześcijaństwo zaczęło inaczej wyglądać. Jak oni przeżyli napełnienie Duchem Świętym, to się zaczęło rozlewać w Anglii. Ale ciekawe, że jeden z takich metodystów potem wsiadł na statek i do Ameryki wypłynął, bo również tam ogień przebudzenia zaczął się rozniecać. I wiecie, kiedy na statku płynął do Ameryki, to po prostu widzą człowieka, który gdzieś tam z Biblią czyta, modli się, zaczęli z nim rozmawiać, zaczęli pytać go. I co się stało? Ludzie na tym statku zaczęli się nawracać. Jest niezwykła moc przemiany w ogniu Ducha Świętego. To nie jest ogień niszczący, tak? To nie jest ogień sądu, ale to jest ogień jak wiele rzeczy w naszym świecie, który sprawia, że po prostu przetwarza, coś zmienia i wychodzi z tego coś niezwykłego. Kilka dni później, najprawdopodobniej, kiedy czytamy dalej Dzieje Apostolskie, będziemy ten fragment szerzej omawiać, Piotr i Jan idą po prostu na modlitwę do świątyni i spotykają żebraka, który prosi o pieniądze. Niestety Piotr i Jan nie mieli swoich pieniędzy, wszystko tam do wspólnej kasy oddawali. Ale z wiarą i przekonaniem mówią do tego chorego, chromego człowieka żebrzącego. Nie mamy pieniędzy, ale damy ci to, co mamy. I uzdrowili go w imieniu Jezusa. Zobaczcie, zrobili to z odwagą, zrobili to skutecznie. Pamiętamy historię, kiedy nie potrafili pomóc choremu chłopcu, tak? I ojciec się żalił, Jezus się zdenerwował na uczniów. Oni nie byli w stanie. Ale nie w tym czasie, nie po tym, jak ogień Ducha Świętego stąpił na nich. Oni wiedzieli, co mają zrobić i potrafili zrobić to skutecznie. Pamiętam, jak kilka lat temu mieliśmy jakieś nabożeństwo ewangelizacyjne i też coś było, czytany był jakiś fragment, nie pamiętam dokładnie jaki, właśnie o jakimś uzdrowieniu, jakimś cudzie i potem było wezwanie, była zachęta do tego, żeby ludzie, którzy potrzebują Bożej mocy, wyszli do modlitwy. I pamiętam, jak wyszła pewna zaproszona osoba i zapytała mnie przed modlitwą, mówi: a Pan też ma takie moce jak oni? Ja oczywiście powiedziałem, że nie, ja nie mam takiej mocy, ale wierzę gorąco, że kiedy będę modlił się, to Bóg tak samo zadziała jak w tej biblijnej historii. To nie jest tak, że my mamy jakąś moc, jakiś ogień, jakieś prądy w rękach, które coś potrafią zrobić, nie. Ogień Ducha Świętego sprawia, że chrześcijanie wierzą, że wierzą bardzo mocno, bardzo odważnie, bardzo zdecydowanie. Co jeszcze ogień Ducha Świętego sprawia? No właśnie ten Saul, ten prześladowca chrześcijan. Co go przemieniło? Co go odnowiło? Argumenty, dyskusje, jakieś haki, które chrześcijanie mieli? Nie, on po prostu był na to odporny. Nie chciał słuchać chrześcijan. Krzywdził ich za to, co mówili i robili. Ale kiedy Jezus objawił mu się na drodze do Damaszku, kiedy zrozumiał, że walczy tak naprawdę z Bogiem, kiedy ślepy czekał w domu na to, co będzie dalej w jego życiu, przyszedł niejaki Ananiasz, ochrzcił go w imieniu Jezusa, włożył na niego ręce. Saul został ochrzczony Duchem Świętym i co zrobił? Tak, to jest bardzo ważne, bo istnieje stereotyp, który mówi, że no, on wyjechał do Arabii tam na parę lat, prawdopodobnie uczył się, studiował Biblię i po iluś tam latach wrócił. Nie, jest napisane, że on od razu zaczął głosić Ewangelię w Damaszku, robił to tak odważnie, tak był skuteczny, że wszystkich to drażniło, jego rodaków, chcieli go zabić i musiał uciekać. I uciekł naprawdę do Arabii, ale po kilku latach znowu wrócił do Damaszku i znowu robił to samo. To ogień Ducha Świętego przemienił Saula, faryzeusza, prześladowcę, w dwunastego. Można powiedzieć, że w pewnym sensie, pod pewnymi względami, najważniejszego apostoła. Bo jak wiele rzeczy zaczął Piotr, może też niektóre Jan, Saul, przyszły apostoł Paweł, misję chrześcijańską doprowadził do zwielokrotnienia wręcz geometrycznego. Czy to było możliwe, czy ktokolwiek, będąc aresztowany, może bity, nie wiem, czy przez samego Saula, ale na pewno pod jego nadzorem, czy ktoś z chrześcijan mógł sobie wyobrazić, że ten człowiek będzie kiedyś największym z apostołów? Chyba nie. Pamiętam, kiedyś też mieliśmy jakieś nabożeństwo i ktoś zaprosił jakąś osobę. Utkwiło mi to w pamięci, bo została taka opinia o tej osobie powiedziana. Dziwię się, że to właśnie ta osoba przyjęła zaproszenie. Tak? My mamy taką kwalifikację ludzi, mamy takie wyobrażenie. No pewni są otwarci na Boga, inni nie. Jedni się nadają na to, żeby stali się chrześcijanami, inni nie. To są nasze ludzkie kalkulacje. Jakbyście znali mnie przed nawróceniem, zresztą kiedy szliśmy po Sylwestrze, po którym się nawróciłem, to Mirek, jak to zawsze chrześcijanin, gościa w kościele, pytał mnie, no i jak tam się czułeś? Ja powiedziałem grzecznie, kulturalnie, że fajnie, było bardzo miło. I myślałem sobie, jacy fajni ludzie, jakby fajnie mieć takich znajomych, ale bardzo bałem się, że byście mnie bliżej poznali, dowiedzieli się pewne rzeczy o mnie i byście mnie po prostu nie wpuścili do kościoła. Mówię, Boże, dzięki Ci, że mnie nie znają, nic o mnie nie wiedzą. Takie nasze kalkulacje i wyobrażenia, kto się nadaje na chrześcijaństwo, kto się nadaje do wiary, kto przyjmie nasze zaproszenie na ewangelizację, na chrzest, gdziekolwiek, kto zgodzi się na to, żebyśmy może pomodlili się albo nie, nasze kalkulacje nie mają nic wspólnego z tym, co może z takim człowiekiem zrobić Bóg, co może zrobić ogień Ducha Świętego, który będzie się manifestował najpierw w naszym życiu, a przez nasze życie dotykał tego człowieka. Naprawdę nie warto robić takich kalkulacji. Jeżeli już, to zgodnie z Bożym Słowem apostoł Paweł napisał, znaczy ja chcę cytować, czy zaproponować coś zgodnie z Bożym Słowem, z tym, co napisał apostoł Paweł, że tam, gdzie grzech bardziej się rozplenił, rozmnożył, tam łaska Boża bardziej obfituje. Pomyślmy sobie, jak my w naszym ludzkim rozumie czasami po prostu robimy Boga jakiegoś takim karłowatym. Tymczasem Bóg jest przekorny w dobrym tego słowa znaczeniu. Ktoś jest jak najdalej od Boga, to Bóg mówi, ja objawię się, ja zadziałał, ja odmienię, ja zrobię coś w życiu tego człowieka. I szuka ludzi, którzy zapaleni ogniem odpowiedzą na takie Boże pragnienia. W końcu widzimy z Pawła i Sylasa, oczywiście w ekstremalnej sytuacji, kiedy pełniąc swoją misję trafiają do więzienia, są pobici, ale co robią w więzieniu? Załamani? Nie. Modlą się i wielbią Boga i to jest początek przebudzenia w Filipii. Od tego się zaczyna. Tam po drodze jest trzęsienie ziemi, ale też jest to, że oni ogarnięci Duchem Bożym po prostu dawali świadectwo Bogu i w trakcie trzęsienia ziemi jeden ze strażników, widząc ich, że oni nie uciekli, nie skorzystali z rozsypujących się murów więziennych, pyta ich, co mam zrobić, żeby być zbawionym. I najpierw on się nawraca, potem jego dom. Tak działa ogień Ducha Świętego. Nawet jeżeli przechodzimy przez trudne chwile, jeżeli uderza w nas życie, uderzają w nas wrogowie, to ogień Ducha Świętego nie sprawia, że się załamujemy i wycofujemy, że uciekamy. A to jest znak. To jest znak. I człowiek zapalony ogniem Ducha Świętego wie, są problemy, będzie błogosławieństwo. Duch Święty przemienia ludzi. Dlatego, że przynosi to wszystko, co oznacza właśnie symbol ognia. Przemienia życie, jest znakiem Bożej obecności i jest znakiem mocy Bożej. Cokolwiek w nas się skończyło, cokolwiek w nas się wypaliło, w czymkolwiek szwankuje nasze duchowe życie, jakikolwiek głód duchowy przeżywamy czy doświadczamy. Może czujemy się związani, opanowani jakimś grzechem i tak dalej, i tak dalej. Jedna rzecz, A tak naprawdę chcę powiedzieć, jedna osoba jest w stanie to zmienić. Jedna osoba jest w stanie nas przemienić wewnętrznie, ale z drugiej strony też uzdolnić do tego, żebyśmy czuli się ludźmi, którzy są posłańcami Jezusa, którzy są Jego sługami, których On powołał na tej ziemi nie tylko po to, żebyśmy jakoś przetrwali do swojej śmierci albo do przyjścia Pana, żebyśmy byli uratowani, żebyśmy byli zbawieni. To jest za mało dla nas. Naprawdę Bóg nas powołał i nadajemy się do tego, żebyśmy byli kimś więcej. Żebyśmy byli ludźmi, którzy w imieniu Jezusa wyciągają rękę, którzy przekazują dobrą nowinę, którzy są znakiem tego, że Jezus jest, żyje, że Bóg kocha ludzi, chce odmienić ich życie, chce coś dobrego zrobić w ich życiu. Ale żebyśmy byli takimi ludźmi, to potrzebujemy jednej rzeczy. Potrzebujemy ognia. Potrzebujemy duchowego ognia. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa, to była chyba też Jego modlitwa. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby płonął. Nie wiem, czy to słyszeli uczniowie, no chyba tak, skoro zostało to zapisane, ale zastanawiam się, co oni sobie wyobrażali. Prawdopodobnie kojarzyło im się to z sądem. Prawdopodobnie kojarzyło im się z tym, że po prostu ogień strawi grzeszników i tych wszystkich pogan, uratuje Izraela. A Jezus marzył o tym, patrząc na ludzi, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakżebym pragnął, żeby już płonął. Patrzył na ludzi i marzył i pragnął tego, żeby oni byli do Niego podobni, żeby patrzyli na życie i na innych ludzi, jak On patrzy. Nie osądzać, nie skreślać, nie bać się i uciekać, ale patrzeć Bożymi oczami. Jezus mówi, przyszedłem, żeby rzucić ogień na ziemię. Prawdopodobnie widział, miał przed oczami ten dzień pięćdziesiątnicy, jeszcze ileś miesięcy musiało upłynąć. Ale o takim ogniu marzył. I żeby ten ogień rzucony na ziemię płonął. Żeby płonął gdzie? No żeby płonął w nas. Kończąc, chcę powiedzieć, że jeżeli jako chrześcijanie mamy być światłem dla świata, czy światłością, jeżeli my mamy być znakiem dla ludzi, jeżeli nasz Kościół, nasza społeczność ma być miejscem zbawienia, to potrzebujemy ognia. Ognia, który nas wewnętrznie rozpali, ale też ognia, który będzie zarażał, który będzie zapalał innych ludzi. Ten ogień oczyści najpierw nasze życie, a potem będziemy widzieć, jak oczyszcza i przemienia i rozpala życie innych ludzi. Ten ogień ma jedno źródło. Tym ogniem jest tylko i wyłącznie Duch Święty. Nikt inny, nic innego. Wiecie, ja jestem wręcz przeciwnikiem takich różnych metod, poglądów, modelów służby, który jest dla ludzi, moja żona dzisiaj skrępuje się, nie będę dzisiaj walił w pulpit i krzyczał głośno, ponieważ takich ludzi jest niewielu. Potrafią skupić naszą uwagę na sobie, potrafią zorganizować jakieś duże spotkanie czy zgromadzenie, ale zadaję sobie zawsze jedno pytanie, te kilka czy kilkanaście tysięcy normalnych, zwykłych ludzi, większość introwertyków, kiedy wróci do domu, to co ma zrobić? Walić w stół w swoim domu albo w biurko w pracy, czy w tokarkę w zakładzie, czy kielnią na budowie. No nie o to chodzi. Tacy mówcy też są potrzebni. Festiwale są potrzebni, ale nam na co dzień w naszym normalnym ludzkim życiu potrzebny jest ogień, który tam wewnątrz będzie nas palił, pobudzał, który będzie sprawiał, że w naszych oczach będzie ogień miłości Bożej, w naszych ustach ciepłe słowa, które zachęcają, przyciągają do Jezusa. I to jest dokładnie dla każdego z nas. Pamiętacie, czytałem fragment książki Dereka Prince'a tydzień temu. On tam na końcu daje jedno zdanie. Nie ma żadnego alternatywnego planu. Bóg nie ma żadnego innego planu. jak to, żeby ludzie napełnieni mocą Ducha Świętego, zapaleni ogniem Ducha Świętego, mieli wpływ na swoich znajomych, przyjaciół. I na koniec jeszcze statystyka, bo to nie wszyscy wiedzą. Tutaj tydzień temu leżała książka taka Naturalny rozwój Kościoła. Tak. Wiecie, statystycznie 92% chrześcijan w jaki sposób staje się chrześcijanami? Może inaczej. Na wielkich ewangelizacjach, na stadionach, na różnego rodzaju konferencjach statystycznie wiecie, ilu ludzi staje się chrześcijanami? Od 2 do 4%. To są statystyki prowadzone już od lat 60., 70., od misji Billy Grahama, który pierwszy robił tak wielkie ewangelizacje. A wiecie, co pobudziło chrześcijan, żeby badać takie statystyki? No bo po wielkim przebudzeniu, po wielkich ewangelizacjach stadionowych w kościołach nadal było tyle ludzi, ile było, no plus kilka osób. Ale 92% chrześcijan staje się dzięki innym normalnym chrześcijanom. Ja chciałbym teraz, żeby podnieśli rękę ci, którzy się na takich ewangelizacjach dużych, no nawet tutaj namiotowych naszych, w naszym mieście, w Koszalinie, stali chrześcijanami. Kto się nawrócił na takiej ewangelizacji? Ręka do góry. Jedna osoba, aleluja. Jedna. Kilka jeszcze wyjechało, my też statystycznie mamy te 2-3%. A teraz niech podniosą rękę do góry ludzie, którzy znaleźli się w tej społeczności dzięki innym, normalnym, zwykłym ludziom, normalnym chrześcijanom. Zobaczcie. Jeżeli ktokolwiek tutaj się pojawia, to nie pojawi się w żaden inny sposób. Pan Jezus powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakżeby pragnął, żeby już płonął. Jeżeli kiedyś płonęliśmy, a skończyła nam się oliwa, to dolejmy sobie tej oliwy Ducha Świętego. Amen. Już kończę. Chciałbym jeszcze prosić zespół. Śpiewaliśmy dzisiaj tą pieśń.